Dużo mówimy ostatnio o trudnych rzeczach, o sądzie, o upamiętaniu, o takim życiu w oczekiwaniu, w gotowości. Więc pomyślałem, że dla rozluźnienia przejdziemy do Apokalipsy. Ale ona się bardzo dobrze zaczyna. Tak naprawdę jest piękne, radosne, nawet jest napisane w trzecim wersecie. Szczęśliwy, kto to czyta, więc nie rozumiem tego. Natomiast chwilkę wcześniej, przed Apokalipsą jest list. Jest list Judy, brata pańskiego, brata Jakuba, brata Jezusa, który jest jednym z krótszych pism w ogóle w Biblii. Nie ma rozdziałów, ma po prostu 25 wersetów. I on, to tak jak wczytać się w ten list, to on jest taki apokaliptyczny. Nie wiem, kto czytał, to jest mało popularny, mam wrażenie, list. Kto w ostatnim czasie czytał list Judy? O, jest nas parę osób, tak. I ci, co czytali, to wiedzą, że po tym, jak Juda się wita, to już później jest tak trochę jak u nas ostatnio. Że wszędzie dookoła jest bardzo źle, jest bardzo wielu niedobrych ludzi, którzy zwodzą, jest bardzo wiele grzechu i grzeszników. Tu ma pewną polemikę, można było powiedzieć. Ten list w ogóle nie był wysłany bezpośrednio do jakiegoś kościoła. On w formie wygląda, jakby rzeczywiście był takim listem, który z założenia miał być przekazywany do różnych kościołów. Ciekawe jest też to, że Juda mówi, że jakby ten list odrywa go od pism o zbawieniu, które gdzieś tam tworzył, których no niestety nie mamy. Ale ze względu na okoliczności, ze względu na czas postanowił, że musi napisać ten list. Więc on gromi tutaj właśnie tych zwodzicieli, gromi grzeszników, przestrzega przed tym, ostrzega. I to sobie pomijemy, bo to jakby już mieliśmy. To jakby rozmawialiśmy o gotowości, o byciu wytrwałym, o byciu życiu w czystości, o życiu w bojaźni Bożej, o życiu w oczekiwaniu. Ponieważ też ten czas jest tuż przed tym sądem, o którym sobie rozmawialiśmy, który fizycznie się dokonał na Jerozolimie. To jest już tuż, więc to napięcie jakby dla tych, którzy oczekiwali, że stanie się to w tym pokoleniu, mogło już być bardzo, bardzo duże. I wielu odpadało od wiary, wielu ulegało różnym naukom, wielu decydowało się żyć tak jakby Boga nie było, albo jakby rzeczywiście można było robić, co się chce. I w 20 wersecie mówi tak: ale wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym, trwajcie w Bożej miłości, polegajcie na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo ono prowadzi do życia wiecznego. Sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym, ratujcie innych, wyrywając ich z ognia. Dla jeszcze innych miejcie współczucie przeniknięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką splamioną przez ciało. A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc oraz władza, jak przed wiekami, teraz i na zawsze. Amen. I na tej końcówce chciałbym się skupić. On nawet przez tutaj to wydanie Biblii, które posiadam, jest zatytułowany ten kawałek Zasady zdrowego chrześcijańskiego życia. Chciałbym, żebyśmy posłuchali, co Juda, mając podobną percepcję tego czekania, wyczekiwania, tego, że wtedy widział, że ludzie odpadają od wiary, że skłaniają się czy to do grzechu, czy do różnych nauk dziwnych, takich, które by w jakiś inny sposób przedstawiały to, co oni jakby pierwotni uczniowie Jezusa, czy nawet tutaj jego rodzina wierzyli, że w tej walce o tą czystość, czy to nawet doktryną można byłoby powiedzieć w tym tekście, czy czystość jakby życia, że możemy powiedzieć, że podobnie brzmi. Kto nie wierzy, niech zachęcam, żeby sobie ten list w domu przeczytać. Ale kończy tak całkowicie w innym tonie. Kończy bardzo praktycznie, kończy bardzo krótko, tak jakby oni wiedzieli, tak naprawdę są to rzeczy, których wydaje się, nie trzeba dużo mówić, ale jednak bardzo praktycznie, że w tym całym czasie nie chodzi tylko o jakieś życie w napięciu, o życie w strachu, o życie, co to będzie jutro, czy co to będzie dzisiaj, a może za chwilę. Zajdzie słońce i tu zrobi się ciemno i pomyślimy sobie, że może to się koniec jakiś dzieje, tak? Jakieś trudne rzeczy. Że nie chodzi o to życie w strachu, ale bardzo praktyczne, zdrowe tak naprawdę normalne chrześcijańskie życie. I na czym ono by polegało? Więc mówi tak, i wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze. Budujcie się w wierze. To jest taki slogan, żeby się budować w wierze. My żeśmy wszyscy już go bardzo wiele razy słyszeli, ale żebyśmy chwilę to podrążyli. Co to w ogóle znaczy budować się w wierze? Co to w ogóle znaczy dla ciebie budować się w wierze? Bo tak jak już dane mi jest trochę służyć, myślę sobie, że wielu ludzi się spotkało i mamy różnych, tak jak musiałem przepraszać introwertyków na dzień dobry, że poprosiłem, żeby powiedzieć sobie dzień dobry i poznać kogoś obcego, tak? To są ci, którym to przychodzi trudniej i ci, którym to przyszło bardzo łatwo. Są ci, których to zestresowało i zdenerwowało, a są ci, którzy super, w ogóle świetnie, dawno powinniśmy to zrobić. Tak? Więc jak świat długi i szeroki, tak jesteśmy różni. Różnie się wychowujemy w różnych kulturach naszych domowych, czy z różnych stron świata, czy Polski jesteśmy. Różnie żeśmy się odnaleźli w życiu, różne mamy charaktery, temperamenty. I tak samo myślę, że dla każdego też może być różną odpowiedzią, co to znaczy budować się w wierze. Co to znaczy, że moja wiara rzeczywiście rośnie, że ja dzień po dniu bardziej wierzę Bogu. Będąc na wykładach w zeszłym roku na temat Nowego Testamentu, pięknie wykładowca powiedział, że jeśli czytamy Słowo i ono nie doprowadza nas do wiary w Jezusa, to znaczy, że coś źle czytamy. Że jeśli czytamy Słowo i pierwszym takim standardowym odpowiedzią, co buduje naszą wiarę, odpowiemy, że Słowo Boże, czytanie Biblii. Ale to okazuje się, że i to czytanie może być różne. Tak? Jeśli czytamy w ten sposób, że nabywamy tylko wiedzy, że czytamy w ten sposób, że bo jest nas to taki rytuał, który wiemy, że musimy, bo się boimy, co to będzie, jeśli nie będziemy czytać. Jeśli czytamy z przymusu czy ze strachu, no to możliwe, że to czytanie nie przyniesie nam żadnego zbudowania. Kiedy nawet faryzeusze czytali, Jezus ganił ich za to, że czytali, a nie wiedzieli, że tam jest Jezus w tych pismach, że w tych pismach i starych, i nowych tak naprawdę w tym wszystkim chodzi od początku do końca o Jezusa. I on ich tam krzyczał na nich, mówi, to wiecie to wszystko, a nie widzicie, że ja jestem. Tak? Czyli, że to wszystko jest o Jezusie. I tak samo nasze czytanie. Jeśli już czytamy, tak, zakładamy, że czytamy i zachęceni po zeszłym tygodniu wzięliśmy to słowo i czytamy, to czy to nasze czytanie jest ku zbudowaniu, czy ze względu na strach i rytuał, czy poczucie obowiązku. Myślę, że nawet lepiej z poczucia obowiązku zacząć czytać, ale to czytanie, które będzie budujące, to jest to czytanie, które będzie, wiecie, że ja szukam w tym wszystkim, co, jaki jest Bóg. To jest pierwsza rzecz, bo to jest to słowo, które objawia Boga. Pierwsza rzecz, jaki On jest. Czy rzeczywiście ten obraz, który wyczytuję, jest taki, jaki mi się wydaje, że On był. Bo takie jest też działanie tego słowa. Kiedy czytamy i z taką pełną szczerością i otwartością i zaczynamy słyszeć ten przekaz, to, że Bóg się objawia, bo to jest objawienie o Nim, to zaczyna nam pokazywać, jaki On jest. A to, jaki On jest, tak jak wam wspominałem chociażby z tej historii, z tej ewangelizacji z zeszłego tygodnia, czy z różnych rozmów osób, które nie miały żadnego styczności z Kościołem jakimkolwiek przez całe życie i zaczęły po prostu czytać Biblię, to często słyszę, czemu nikt nigdy mi o tym nie powiedział? Czemu nikt nigdy mi nie pokazał, że Bóg jest taki, a nie tak, jak mi się wydawało z telewizji, z gazet czy tam od babci, tak? Czemu nikt nigdy nie pokazał prawdziwego oblicza tego Boga, o którym wy chrześcijanie ciągle mówicie? I ta zmiana percepcji może nastąpić często poprzez podejście szczere do tego tekstu, który Bóg nam zostawił, żeby w nim go szukać. Więc czy szukasz Boga, kiedy czytasz Biblię? Możemy tak czytać Biblię, że szukamy odpowiedzi. I to też jest zrozumiałe. Przechodzimy różne trudy, różne troski i chcemy uzyskać odpowiedź. Co Bóg na to? Jaka jest rozwiązanie Boże? Jaka jest Boża droga w tej sytuacji? I to Pismo wiele razy też pokazuje, jakie są rozwiązania, kiedy szczerym sercem będziemy patrzeć i kiedy zobaczymy, że Bóg ma odpowiedzi na tę sytuację, że pewne problemy nie są Mu wcale nowe, ale nie zaskoczeniem, że kiedy zobaczymy, że On przede wszystkim jest z człowiekiem w każdej sytuacji, bo to wierzy, że całe Słowo Boże mówi, że Bóg przede wszystkim chce być z tobą, niezależnie co przechodzisz i w jakich jesteś trudach i jakie masz pytania trudne, jakie trudne sytuacje, to ta prosta wiadomość, że Bóg jest z tobą, może zmienić absolutnie nasze podejście do Niego samego i naszą wiarę zbudować. To jest moc Słowa Bożego. Kiedy czytamy te historie, kiedy czytamy, co ludzie przechodzili, jakie czyny robili, co dobrego, co złego i jak w tym wszystkim zachował się Bóg, to może zbudować naszą wiarę. Więc zachęcam cię, czytaj Słowo Boże, szukając Jego samego. Szukając Jego samego. To jest to, co się dzieje, kiedy studiujemy razem. Kiedy może ktoś powiedzieć, no ale ja nie umiem tak czytać, czytam i nic nie rozumiem. Takiemu mojemu przyjacielowi poleciłem, który totalnie nigdy nie był w kościele, zaczął czytać Biblię, więc zaczął oczywiście od początku. Ja mówię, wróć, przeczytaj sobie trochę z końca, żebyś zrozumiał, o co na początku chodzi. I z jednej strony mówi, tego się nie da czytać, no bo to nie jest jak normalna książka. Mówię, musisz przeczytać i się zatrzymać. I zadać sobie parę pytań. I kiedy zaczął w ten sposób czytać, to do absolutnie niewierzącego człowieka zaczęło przemawiać. To jest żywy tekst, to jest jakby Bóg sam przez ten tekst będzie chciał pracować zarówno jak w jego życiu, jak i w moim, tak i w twoim. Po prostu z otwartym sercem musimy czytać ten tekst. Ale jeśli nie rozumiemy, bo mi zadał różne pytania, zadał mi na przykład takie pytanie, czytając Dzieje Apostolskie, czy święty Piotr zabił Ananiasza, napisał Ananasa w ogóle napisał i Safirę za to, że nie chcieli dać wszystkich pieniędzy do kościoła. Magią w ogóle. I ja mówię, no dobrze, że pytasz, nie do końca o to chodzi. Więc wytłumaczyłem mu o co chodzi. Mówię, okej, to dobrze, to ma sens. To ma sens, tak? Bo zrozumiał, co za tym, o co tak naprawdę chodziło. Tak? O chęć oszukania Boga, a nie o przymusowe pozbywanie się majątku wstępując do kościoła pierwszych chrześcijan. I więc czasami potrzebujemy kogoś, żeby nam podpowiedział. Czasami potrzebujemy też, tak jak wskazywałem, że jesteśmy różni, trochę różnej perspektywy. I jak czytamy mimo wszystko te teksty poprzez ten pryzmat, różne kolory naszego życia, charakteru, temperamentu, też oczekiwań, jakie mamy w stosunku do Boga, czy tej nawet pierwotnego spotkania z Nim. Mamy pewne pierwotną percepcję wiary i ona będzie się zawsze gdzieś chciała wybić, tak jak Go spotkaliśmy, czy poznaliśmy Boga za pierwszym razem, tak będzie nam się to gdzieś z tyłu głowy ciągle w ten tekst wczytywało, a niekoniecznie tam było. I dlatego potrzebujemy tej perspektywy, potrzebujemy innej perspektywy drugiego człowieka. Stąd też często mówimy o grupach domowych, o takim miejscu, gdzie nie tylko ja sam się spotykam z tekstem, ale spotykam się z innymi wierzącymi i braćmi, i siostrami, i starszymi, i młodszymi, bogatymi, biedniejszymi. I mnie zawsze ciekawi, co oni w tym samym tekście, który ja widzę, widzą. Jakby co do nich mówi Bóg, jaka jest ich percepcja, jakie jest ich spojrzenie na to, co mówi ten tekst. Dlatego czytanie w grupach jeszcze ma wiele innych takich bonusów do tego wszystkiego. Ale gwarantuję i sugeruję, kiedy czytamy Słowo Boże w grupach, dzieje się też coś niesamowitego między ludźmi, którzy je czytają, ale objawienie o Bogu się poszerza. Jakby zrozumienie, nagle się okazuje, że rzeczy, których my nie widzieliśmy, ktoś inny zobaczył i one są jak odsunięcie jakiejś nowej perspektywy, jak wow, nigdy nie pomyślałem, że tak może być. I w ten sposób wierzymy, że Bóg mówi też jakby do Kościoła, do całego, nie tylko do nie wiem, pojedynczych osób, ale absolutnie do każdego z was. Bóg chce się objawiać i pokazywać swoją naturę. Chce jakby przez ciebie pokazywać, jaki jest i co może zrobić, jaki tak naprawdę jest jego obraz, jaki mamy komunikować do ludzi dookoła nas. I on ten obraz będzie chciał pokazywać oczywiście w twoim życiu, w życiu z sąsiadami, z rodziną i tak dalej. Ale kiedy mówiąc jeszcze o życiu chrześcijańskiej wspólnocie, tak, w kościele, jest bardzo ważne, by gromadzić się razem. I tutaj w niedzielę jesteśmy, trochę posłuchamy, trochę pośpiewamy, coś tam zapamiętamy i może jak rzeczywiście był jakiś impuls czy refleksja i będą jakieś sprzyjające okoliczności, to tak naprawdę może coś z tym zrobimy. Taka jest niestety no, tak naprawdę realność naszego chrześcijaństwa. I o tych wspomagających okolicznościach to jest chociażby taka grupa domowa. To jest takie miejsce, gdzie razem studiujemy to słowo. To jest to miejsce, gdzie owszem, ty z Bogiem w swoim zaciszu, w swoim kącie w domu spędzasz ten czas, ale też wychodzisz z tym wszystkim i razem z osobami, których może nie do końca jeszcze znasz i nie musisz się do końca zgadzać, ale razem pochylamy się nad tym tekstem. Więc zachęcam każdego z nas. Wiem, że są wakacje i może niektóre też grupy domowe nie działają, ale grupa domowa to jest piękne miejsce, gdzie poza tym, że budują się wspaniałe relacje i coś takie poczucie wspólnoty, to dodatkowo nasza wiara się buduje. Bo poza tym, że słyszymy inne percepcje tego, jak można ten sam tekst przeczytać i możemy się z tym pogimnastykować i zmierzyć, to jeszcze dzieje się coś takiego, że słyszymy świadectwa Bożego działania w czyimś życiu. Słyszymy, jak Bóg coś rzeczywiście uczynił. I świadectwo to nie jest tylko, że ktoś wyjdzie do mikrofonu i coś tu powie, tylko świadectwo to jest ten kawałek historii, wycinek czyjegoś życia, czyjejś takiej no nawet intymnej często sytuacji, w której na sercu coś się działo, coś trudnego się może działo w życiu i Bóg przeprowadził kogoś przez ten proces. Tak naprawdę to, co czytamy w Słowie Bożym, to są świadectwa Bożego działania, jak Bóg od Adama i Ewy do czasów Apokalipsy, taki mamy spektrum, różne osoby przeprowadzą przez różne sytuacje i my czytamy ich świadectwa i ich percepcję na to, co, jak oni widzieli, co Bóg wtedy do nich mówił, robił i jak go postrzegali. I tak samo to samo może się wydarzyć w grupie domowej. To samo może się wydarzyć, kiedy ludzie gromadzą się i dzielą się tym, co Bóg zrobił. Jeśli myślisz sobie, jak mam budować swoją wiarę, może moja wiara, nie wiem, mało wierzę Bogu, nie ufam Mu, ciągle Go zawodzę, ciągle nie potrafię Mu zaufać, to jedną z rozwiązań poza czytaniem Słowem Bożym jest słuchanie świadectw, ale żywych, prawdziwych ludzi. Nie gdzieś tam z internetu, których nie do końca może można sprawdzić i zweryfikować, ale tu na miejscu jest mnóstwo historii, mnóstwo ludzi, którzy mogą się podzielić tym, jak Bóg doskonale i wspaniale zmienił ich życie. I to zachęca nas z drugą strony, żeby tymi świadectwami się też dzielić. To też jest piękne, jak człowiek może się podzielić tym, co Bóg dokonał w jego życiu, chociażby na takiej grupie. Więc jak budujemy swoją wiarę? Poprzez słowo, poprzez świadectwo i poprzez czy słuchanie świadectwa i poprzez relacje. I o co mi chodzi? Kiedy przechodzimy trudny czas i wydaje nam się, taka jest jedna z percepcji, że tylko ja i Bóg, że tylko ja z Bogiem muszę przejść przez ten czas. A każdy, kto chociaż troszkę dłużej jest wierzący, doskonale wie, że często Bóg chce zadziałać, też znowu slogan, przez drugą osobę. I te relacje, jeśli je mamy, jeśli nasze bycie chrześcijanin to nie jest tylko od niedzieli do niedzieli przyjście, posłuchanie, pośpiewanie i dziękuję, do widzenia. Jeśli mamy realne relacje, to one potrafią nas przeprowadzić, że kiedy nam jest ciężko w wierze, to one, te osoby rzeczywiście mogą przyjść ze słowem, z wsparciem, być może z realną pomocą, ze słowem otuchy, czy ze słowem korekty, ale w tym wszystkim będą takimi osobami, dobrze jest się otoczyć, które będą kierowały cię na Chrystusa. Tak samo jak czytanie Słowa Bożego w kontekście takim, że ono nie buduje mojej wiary w Jezusa, tak samo posiadanie tylko takich relacji, które w zasadzie nie dotyczą wiary w Jezusa. Jakby te relacje nie budują w żaden sposób, że jakby moje, nie wiem, jestem tylko misyjnie, mam wszystkich niewierzących znajomych, nie mam żadnej bliskiej relacji z kimś, to mógłbym je zbudować, komu dałbym przystęp do mojego serca, żeby te słowo zachęty, czy słowo właśnie wiary wypowiedział do mojego życia, kiedy ja przyjdę i odsłonię się z jakimś trudnym czasem, no to może być trudno nam przez ten czas przejść. A to jest też rzecz, która bardzo mocno buduje naszą wiarę. I tak jak można bardzo pięknie to podsumować, wszystkie te rzeczy wymagają tak naprawdę dwóch rzeczy. Czasu i decyzji. One nie przyjdą same. Jakby wiara i wszystkie te fragmenty, które mówią o wierze, one mówią o pewnej cenie, którą nawet trzeba zapłacić, że rzeczywiście człowiek musi uwierzyć i to coś kosztuje. To kosztuje decyzję i czas, myślę, w naszych okolicznościach w XXI wieku najbardziej. Myślę, że nie będzie jakichś prześladowań z tego powodu dzisiaj u nas tutaj w Polsce, ale przede wszystkim, żeby budować swoją wiarę, to trzeba poświęcić na to czas. Trzeba się zdecydować i takie chodzenie na grupę domową, czytanie Słowa Bożego, bycie w relacjach, które budują, które zachęcają, a nie które tylko ciągną w dół, to jest decyzja i to jest czas. I tak tutaj, myślę, w naszych rzeczywistościach XXI wieku, kiedy myślę sobie, kochani, budujcie się w swojej wierze, to myślę, że to są najprostsze rzeczy, które jest w stanie zrobić każdy. Żeby pójść za tym, co Juda, brat Jezusa, zachęcał, żeby w tych trudnych czasach, w których oni wtedy już doświadczali, w tym oczekiwaniu, rzeczywiście robili. Kolejny krok, który mówi, to jest módlcie się w Duchu Świętym. Mówi, módlcie się. Módlcie się w Duchu Świętym. Pytanie, czy się w ogóle modlimy, ale zakładam, że się modlimy. Zakładam, że zachęceni, że chcemy czuwać, że się modlimy. Myślę, że to jest element czuwania, że ja trwam w żywej relacji z Bogiem. Ja nie tylko dowiaduję się, jaki On jest, ja nie tylko poznaję sekrety życia z Bogiem, ja nie tylko poznaję tajniki Biblii czy tych historii i się fascynuję, co Bóg robił, ale ja mogę powiedzieć, że ja mam swoją historię z Bogiem, który jest obecny w moim życiu. I jeśli nie ma modlitwy w moim życiu, jeśli nie ma czasu poświęconego na bycie z Nim, na przebywanie z Nim, na dialog, na rozmowę, na uwielbienie, jakąkolwiek nawet formę, jeśli nie poświęcamy na to znowuż czasu i nie ma w nas decyzji, to ciężko mówić o tym, żebyśmy w stanie byli wytrwać jakiekolwiek okoliczności. Mówię o wytrwaniu w wierze. Bo jakoś człowiek przejdzie to przez wszystko. Jest mało rzeczy w życiu, które nie da się przejść. Prędzej jakoś taką mamy naturę, że jak tragicznie by coś nie wyglądało, to jednak jakoś przejdziemy. Pytanie jest takie, czy po tej przejściu będziemy mocni w wierze, czy będziemy osłabieni i będziemy powątpiewać? Czy będziemy mieć poczucie, że nawet jak było trudno, to Bóg był z nami, czy gdzieś nas tym wszystkim zostawił? I dalsze pytanie, czy rzeczywiście musieliśmy ponosić wszystkie te trudy i konsekwencje dokładnie tak, jak żeśmy je przeszli? Bo być może gdybyśmy zaufali Bogu i poszli za Jego słowem, za tym, co On mówi, całkowicie inaczej by się to skończyło. Oczywiście nie da się cofnąć czasu i nigdy nie wiadomo, ale myślę, że myśląc do przodu zawsze lepiej, ta księga pokazuje, lepiej jest zawsze ufać Bogu. Dlatego kiedy mówi tutaj, módlcie się w Duchu Świętym, odpowiadając na pytanie, też dla każdego to może różnie znaczyć, co to znaczy modlić się w Duchu Świętym. To nie trzeba, kiedyś byłem w kościele, że to było powiedziane, że trzeba krzyczeć. Jak nie krzyczysz, to znaczy, że nie wierzysz. Jak nie wierzysz, to nie ma sensu taka modlitwa. Więc trzeba było krzyczeć. Tak? Ja teraz mi to pasowało, bo jestem takiej natury, ale szybko się zorientowałem, że dla niektórych temperamentów to jest jakiś w ogóle absurd. Dlaczego muszę krzyczeć, żeby wierzyć? Nie? Czasem dobrze jest sobie krzyknąć, myślę, dla wszystkich. Powiedzieć tak głośniej amen albo jakieś wa, ale myślę, że to też jest w Biblii, wykrzykujcie na cześć Pana. Ale myślę, że kiedy myślimy o modlitwie w Duchu Świętym, to kiedy myślę sobie, jaki jest Duch Święty, że jest to Duch Prawdy, że to jest taki Duch żywy i obecny, to myślę o takim czasie, który poświęcamy i rzeczywiście dajemy sobie przestrzeń do bycia absolutnie prawdziwymi przed Jego obliczem. Że to nie jest czas gdzieś tam w biegu, chociaż lepszy taki niż żaden, ale jest to pewien czas, który absolutnie poświęcamy i jesteśmy w stanie dać nawet te 5 minut, ale absolutnej szczerości, absolutnej otwartości i posiadania świadomości, że osoba, z którą przebywamy, ten święty Bóg w postaci Ducha Świętego jest tutaj, by być moim adwokatem, by być moim wsparciem, że nie jest tym, który potępia, ale jest tym, który przychodzi pocieszać, napomnieć, podciągnąć i on sam zawsze wskazuje na Jezusa. Taki jest Duch Boży. On sam będzie chciał zawsze wskazywać na Jezusa. Więc jeśli nie mamy czasu modlitwy, jeśli podchodzimy do modlitwy tak samo jak do Słowa Bożego, bo musimy, bo się boimy, bo myślimy, że jak wypowiemy jakąś regułkę każdego dnia to i tą samą będziemy mówić każdego dnia, to w jakiś sposób zmieni nasze życie. Kiedy rozdzielimy modlitwę od tej relacji, gdzie to słowo właśnie modlitwa mówi o tym, o byciu, o pośredniczeniu, o wejściu w ten kontakt, właśnie mówi o relacji, no to myślę, że w czasie trudnym, czy takim, jak oni tu się spodziewali tego sądu i końca świata, czy my myśląc o takim życiu w oczekiwaniu, w czuwaniu, w gotowości, no to myślę, że ciężko będzie nam tak żyć. Myślę, że niemalże tak jak Juda tutaj pisze, to jest punkt drugi, do którego zachęca. Trwajcie w wierze, budujcie się w wierze, co też pokazuje, że jest to proces, to nie jest raz zdobyłem wiarę, już mam, ale że jest to pewien proces, budujcie się w wierze, że on może iść do góry. Mamy trwajcie w miłości, wcześniej jeszcze jest módlcie się w Duchu Świętym. Więc kiedy się modlimy, to czy nawet tu w kościele, to zachęcam modlić się całym sercem, modlić się absolutnie szczerze, modlić się tak najbardziej szczerze i całym sercem, jak tylko twój temperament, charakter i kultura ci jest w stanie na to pozwolić. Żeby nie marnować czasu i okazji, by modlić się w Duchu Świętym. Czy są to niewysłowione błagania i ktoś posiada dar języków i na tych językach absolutnie zachęcam, ile tylko za apostołem Pawłem, ile tylko się da tak się modlić. Czy to są błagania takie, które można nazwać i piszesz psalmy swojego serca, jakkolwiek to robisz, módl się w Duchu. I tak jak każdy jest tutaj inny i z różnych kultur, zrób to najlepiej, z najlepszym przekonaniem, jakie tylko masz. Ale błagam, módlmy się, tak jak nas apostoł Juda tutaj zachęca. Później jest trwajcie w Bożej miłości. I to jest piękne, bardzo praktyczne, jak ta Boża miłość tutaj mogłaby polegać. I wygląda to tak. Polegajcie na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo ono prowadzi do życia wiecznego. Prawdą jest, co Jezus udowadnia i Słowo udowadnia, że nie da się żyć według prawa. że kiedy zbudujemy sobie prawo, to zawsze je jakoś przekroczymy. To trochę tak jak u mnie w domu ze sprzątaniem. Ile bym się nie starał, pranie brudów, ile bym się nie starał, to ja wiem, że zawsze coś się znajdzie, czego nie sprzątnąłem. Że zawsze. A to zrobione, już się cieszę. A to idealnie, a tamto strach. Nigdy mi się nie udało. Nigdy mi się jeszcze nie udało posprzątać wszystkiego, ale przynajmniej dzisiaj już moja żona wie, że moje serce było szczere. I myślę, że i ze wszystkich sił chciałem to zrobić. I trochę tak jest z naszym duchowym życiem, czy z naszym świętym życiem. Kiedy nasze serce absolutnie chce dokonać jak najszczerzej tego, co wierzy, że jest mu dane, żeby jak żyć, czy wypełniać, to myślę, że Bóg nie jest jak kiedyś moja żona, tylko jest jak dzisiaj bardziej moja żona, która ma absolutne zrozumienie, że tylko na miłosierdziu jestem w stanie tak naprawdę przeżyć. Kiedy myślę sobie, jak wiele rzeczy człowiekowi się potknie świadomie lub nieświadomie, jakich pokusach czy w jakich trudach czasami żyjemy, to wierzę, że serce, które absolutnie chce dobrze, na tyle na jej rozumie, co jest dobrze, że ono i tak musi do końca, tak jak jest tu napisane, polegać na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo ono prowadzi do życia wiecznego. Nie poleganie na własnej świętości, nie poleganie na własnych uczynkach, nie poleganie na własnym jakimś spisie zasad duchowego życia, tylko na poleganiu na Jego miłosierdziu, rozumiejąc absolutnie i chcąc zrozumieć wszystkie fundamentalne czy zasady życia duchowego. Tak? Czyli modlę się i czytam Słowo i szukam relacji i chcę budować się w wierze i chcę żyć w czystości, ale zdaję sobie sprawę, że absolutnie święty i nieskalany jest tylko Bóg i tylko Mu się nigdy nie powinęła noga, kiedy chodził tutaj po ziemi. Nie poleganie na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszym duchowym życiu może doprowadzić nas do duchowego legalizmu i spowodować, że no wrócimy tam być może, gdzie byliśmy. To nie znaczy, że nie ma zasad, które konsekwencji nie przyjdzie nam doświadczać. To nie znaczy, że możemy robić cokolwiek chcemy. Zresztą Juda w tym liście też pisał, że są tacy, którzy mu się wydaje, że ze względu na łaskę mogą robić cokolwiek chcą. To nie o tym jest mowa. Mowa jest o tym, że i tak ostatecznie ja potrzebuję Boga. Że i tak ostatecznie tym, który mnie uświęca, tym, który ma dla mnie miłosierdzie, do którego mogę się zwrócić, to jest właśnie ten Jezus. I to im pisze Juda. Polegajcie na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo ono prowadzi do życia wiecznego. Sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. I to jest ciekawe właśnie w takiej, że my sami, którzy doświadczyliśmy przebaczenia i o tym mówi Ojcze Nasz i w wielu miejscach Słowo, my sami musimy to przebaczenie okazywać. Kiedy widzimy kogoś, kto się ma gorzej, czy widzimy kogoś, kto nie wierzy i nam się to nie podoba, kiedy widzimy kogoś, kto ma się trudniej w swojej wierze, jest chociażby członkiem wspólnoty, to co mówi Słowo Boże? Mówi, sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. Czyli nasza ta postawa tego normalnego chrześcijaństwa, zdrowe zasady chrześcijańskiego życia mówią, że żebyśmy takie same miłosierdzie, jakiego doświadczamy i rozumieli, że je doświadczamy ciągle, okazywali sobie nawzajem. Nie jakaś taka, nie wiem, patrzenie z góry, czy odsuwanie się, czy tak dalej, kiedy widzimy, że ktoś gdzieś ma jakąś trudność. Naturalną odpowiedzią powinno być do siebie nawzajem absolutne miłosierdzie. I owszem, ono jest najtrudniejsze wtedy, kiedy ktoś, tutaj są wątpiących o tych, którzy nie wiedzieli, czy warto wierzyć w Jezusa, czy nie warto, czy będzie ten sąd, czy nie będzie, czy warto się bać tych konsekwencji, czy nie warto, komu w zasadzie wierzyć, tak? To jest ich sytuacja. Kiedy myślę sobie o nas dzisiaj, myślę, że bardzo wiele jest cichego wątpienia, ponieważ i odpadania od żywej wiary w Kościele, kiedy jest strach przed tym, żeby te wątpienie okazać. Więc apel do tych, jeśli się zmagasz, jeśli są rzeczy, których nie rozumiesz, nie wiesz dlaczego, ale jakby szukasz odpowiedzi, to nie ukrywaj się z tym, bo wierzę, że to nie jest to miejsce, które cię potępi. A apel do wszystkich tych, którzy widzicie, że gdzieś ktoś się zmaga, że gdzieś jest jakaś walka się odbywa, bądźmy tymi, którzy tak samo polegający na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, takie samo je sobie okazujmy. I absolutnie rozumiem, że jest najtrudniej, jeśli ten trud dotyczy ciebie, czyli że ktoś tobie ze względu na swoje, nie wiem, trudy coś czyni i dotyczy to ciebie. Ale te same miłosierdzie, które dostaliśmy, tak samo okazujmy je innym. I na końcu przedostatnia rzecz, którą pisze Juda, mówi tak. Ratujcie innych. I to ja lubię bardzo. Mówi tak, ratujcie innych, wyrywając ich z ognia. Taka była jego percepcja, że tu jesteśmy uratowani, a dookoła pali się ogień. Ratujcie tych, którzy są w ogniu. Czyli mówi, że zdrowe zasady chrześcijańskiego życia nie polegają na tym, że tylko się buduję, tylko się karmię, tylko rosnę, tylko wzrastam, tylko czytam. Ale mam to zrozumienie, że mogę ratować innych. Że dane mi jest i przyzwolenie, i wszystko wyposażenie, i absolutne błogosławieństwo, żeby ratować innych. I to jest nakaz, który dostajemy praktycznie na każdej Ewangelii. To jest coś, co jest przesłanie, to jest coś, co ja akurat bardzo mnie zawsze dotyka, że jesteśmy w stanie dzięki Bożej mocy ratować innych. I to jest coś, co absolutnie zawsze buduje moją wiarę. Kiedy mogłem być na tym koncercie, kiedy mogłem tam zabrać mojego niewierzącego przyjaciela, kiedy mogłem widzieć czy słyszeć, co się działo po koncercie, co się dzieje, jak człowiek doświadcza żywego, prawdziwego obrazu naszego Pana Jezusa, to jest coś, co absolutnie od razu motywuje mnie do świętego życia. To jest coś takiego, co absolutnie od razu mnie mobilizuje, że nie potrzebuję się bać tego, że zaraz przyjdzie Bóg i co będzie, tylko właśnie w pewnym sensie doświadczanie realności zbawienia, realności Królestwa, realności tego, że Bóg chce działać, powoduje, że ja się nie boję przyjścia Pana, tylko ja wręcz jakby, no aż pragnę, nawet nie myślę o tym, tylko każdego dnia chce mi się jeszcze bardziej być bliżej Niego. Więc może kiedy robisz te wszystkie rzeczy i myślisz sobie, dalej nie mam jakiejś takiej motywacji, dalej robię na siłę się modlę, na siłę trwam, na siłę chodzę, nie jestem w stanie trwać w miłości, bo mnie wszyscy denerwują i podejrzewam, że ja już wszystkich denerwuję też, tak? To myślę, że coś, co potrafi zmienić, to jest to, jak spróbujesz uratować kogoś z ognia. I nawet ta próba nieskuteczna, i to też widzimy w Biblii, nawet te nieskuteczne próby powodują, że coś się zmienia w sercu. Człowiek gdzieś widzi gdzieś jakąś nową perspektywę tego, co Bóg może uczynić. I to jest absolutnym niesamowitym motywatorem, przynajmniej w moim życiu, ale widzę też, że nawet apostołowie, jak wracali z nieudanych wypraw misyjnych, to byli zadowoleni. Bo wiedzieli, że rzeczywiście to jest coś, do czego są powołani. Więc mówi, zdrowe zasady chrześcijańskiego życia, ratujcie innych jakby z ognia. I może ta perspektywa jest taka apokaliptyczna, ogień, ratujcie, tak? I nam się wydaje, że nie mamy się czego bać i trochę przesada. Na koncercie był ogień, akurat mieli panowie miotacze ognia i co chwilę nim tam szpanowali nimi przed publicznością, bo tak można to rozumieć, że ludzie są w ogniu, trzeba ich uratować i być jak ten dobry strażak, który nie będzie się bał, że się gdzieś tam czegoś splami albo że to ryzyko nie jest warte. I to jest coś, co może też absolutnie jakby spowodować, że staniemy się w gorliwości i będziemy każdego dnia chcieć być jeszcze bliżej Niego, jeszcze bliżej Niego, jeszcze mocniej wierzyć, jeszcze bardziej móc doświadczać, nie po to, żeby po prostu doświadczać, nie dla samych siebie, ale ze względu na tych, którzy tego miłosierdzia potrzebują i tego ratunku. I na koniec tego wszystkiego Juda pisze tak. Temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swej chwały nieskazitelnych i pełnej wielkiej radości. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Temu, który po pierwsze kończy się to wielką radością, nie smutkiem, nie trudem, ale wielką radością, to i mówi. A po drugie, że ostatecznie temu, który ma moc ustrzec was od upadku. I w całym tym oczekiwaniu naszym, w całym tym trwaniu w gorliwości, to co, tak jak mówiłem, o poleganiu na miłosierdziu, to ostatecznie nasza moc, nasze powodzenie, czy nam się uda, czy nam się nie uda. To, czy nasze życie duchowe będzie owocowało, czy nie będzie owocowało. To, czy my się ostaniemy na dzień sądu, czy się nie ostaniemy. To, czy będziemy zaskakiwani co chwilę tym, że Bóg chce coś zrobić i konsekwencje, które będą się na nas wylewały, czy będziemy zawsze w gotowości i pewnych niedobrych konsekwencji unikać. Ostatecznie to wszystko Juda mówi, a temu, który ma moc, ustrzec was od upadku. On ostatecznie jest tym, który ma moc. Dlatego tak bardzo ważne i dlatego do znudzenia zawsze apelujemy, żeby trwać w Nim. Że ostatecznie żadna doktryna, żadna religijność, żadne rytuały, które robimy, jeśli nie mamy świadomości, że w Nim jest nasza nadzieja i moc, nie mają sensu. Żadna aktywność duchowa, żadna przynależność do wspólnoty tamtej czy owamtej, czy do pięciu grup domowych. Jeśli twoje i moje zrozumienie nie będzie, że moja moc, by ustrzec mnie od upadku, jest w Nim, że to ostatecznie o tą relację i o to bycie w Nim ostatecznie całej Biblii chodzi. żeby trwać w Nim. I czy trwasz w Nim? Jeśli sobie nie trwam z różnych powodów, możemy zacząć się modlić. Bo chciałbym zaapelować, jeśli myślisz sobie, ojejku, tyle znowu tych przykazań tu wypowiedział i zasad, jak trzeba i mówi, tak trzeba, tak trzeba, tak trzeba i tego nie wolno i tak ciągle to słyszysz. To dla mnie, jak czytałem to wszystko, to trochę zrozumiałem tak, że sprowadza się to wszystko w jakiejkolwiek dziedzinie życia, duchowego, rodzinnego, biznesowego nawet, że zawsze jest decyzja, na co poświęcam czas. I ta decyzja to jest jedyne, co de facto jestem w stanie uzyskać tutaj, nawet mówiąc do was. Bo myślę, że mało kto zapamięta cokolwiek. Ja już nie pamiętam. Tak to jest. Ale ta decyzja, że może coś jest świta, może chciałbym coś inaczej. I nie wszystko naraz, ale chciałbym, żebyśmy się modlili i gdzieś zapytali Boga, w czym chciałbyś, żebym podjął decyzję, żeby poświęcić czas. Bo czy te trwanie w wierze, czy modlitwa, czy nawet okazywanie miłosierdzia, to wszystko kosztuje decyzję i czas. To jest ten koszt, który trzeba zapłacić. Ale jeśli, będąc w kościele i w grupie domowej i w relacjach z wierzącymi, daj Boże, stworzymy Ci okoliczności, wszyscy razem stworzymy sobie okoliczności, że kiedy pod impulsem decyzji, że chcemy na coś konkretnego poświęcić czas, co jest warte i wartościowe w Bożych oczach, to On doda swojej łaski i my, polegając na Jego miłosierdziu i na tym, który ma moc ustrzec nas od upadku, będziemy w stanie iść do przodu. I w tej naszej ziemskiej pielgrzymce, niezależnie kto w jakim miejscu jest i kiedy myśli, że ta pielgrzymka się skończy, że to jest ten model, myślę, zdrowego chrześcijańskiego życia. Odpowiedzialne decydowanie się, na co poświęcam czas, I świadomość tego, że Jego łaska wypełni każde moje niedomówienie, każde moje potknięcie, każdy mój niewysprzątany brud, którego nie znalazłem, albo może nawet nie miałem świadomości. Każde moje niechcące, a nawet każde moje chcące, które niedobrze zrobię, to ostatecznie Jego łaska nie stanie mi podnieść tego wszystkiego. Kochany Duchu Święty, proszę Cię, objawiaj nam. Ty, który my chcemy modlić się w duchu i w pełnej szczerości i otwartości przed Tobą. My nie chcemy, tak wierzę, ja nie chcę, żeby niedziela była czymś, co odhaczamy, żeby była rytuałem, który nic nie wnosi do naszego życia. Ja wierzę w moc Twojego Kościoła i Twojej obecności w nim, że jesteśmy w stanie mieć taką przestrzeń, by wsparć jedni drugich, wiarą jedni drugich, bliskością, przyjaźnią, jakąkolwiek relacją. Jesteśmy w stanie stworzyć sobie miejsca, gdzie przy udziale Twojej łaski, bo bez niej nic nie ma sensu, jesteśmy w stanie dobrze decydować, żeby dobrze poświęcać czas na rzeczy, w których ciągle myślimy, że zawodzimy, na rzeczy, w których ciągle potykamy się. I wiedząc, że Ty nas przeprowadzisz, że Ty jesteś tym, który tak jak przeprowadzał swój naród przez wieki, mimo okropnych rzeczy, które robili i tak wiele się buntowali. I tak przez wieki Kościół Boży na różne sposoby prowadzisz wszystkich w stronę jednej osoby. Ciebie samego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Tak modlę się, przeprowadzaj każdego z nas dzisiaj, kto, daj Boże, podejmie decyzję w tych dziedzinach, które Ty pokazujesz, na zmianę i wylej swoją łaskę. Nie potępienie, nie wykazywanie tylko błędów i braków, ale wylej swoją miłość i moc na każde szczere serce. Tak chcemy modlić się w duchu, by Twoja łaska przykryła, by Twoja miłość przykryła każdy grzech. By nasze szczere serca, które wyznają przed Tobą, za każdym razem były posilone Twoim duchem. Bo do kogoż pójdziemy, jeśli nie do Ciebie, Jezu? Módlmy się. Amen.